Witam wszystkich bardzo serdecznie. Środa, godzina 19, Radio Ain Karim 104,4 FM, audycja Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Agata Krzywoń i jestem lekarzem. Jak zapowiadałam na Facebooku, na stronie przychodni, oczywiście pierwsza część audycji jest niezmienna, czyli mówimy o szczepieniach, o profilaktyce, do której szczepienia są zaliczane, i druga i trzecia część audycji powróci temat związany z zakażeniem boreliozą, zakażenie przenoszone przez kleszcze. Też jest to choroba zakaźna, podobnie jak COVID-19, ale tu mamy inną sytuację. Wektorem zakażenia jest kleszcz, który przenosi bakterie boreliozy. Natomiast w przypadku COVID-19 my jesteśmy wektorem. Zarażamy wszystkich wkoło, jeśli mamy tą infekcję. Jeśli nie jesteśmy zaszczepieni, ryzyko transmisji jest bardzo duże. Czy medycyna ma się zajmować tylko leczeniem? No, oczywiście, że nie. Dwa tygodnie temu mówiłam o pojęciu zdrowie publiczne. I tak naprawdę medycyna oczywiście ma za zadanie pomagać ludziom chorym, u których mamy już konkretne objawy chorobowe wywołane przez różne czynniki, ale wiemy już, że tak naprawdę chodzi nam o to, żeby ludzie nie chorowali, albo żeby chorowali jak najmniej, lub żeby konkretne choroby wystąpiły później. Wiele razy mówiliśmy w tych audycjach o profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych, o udarze mózgu, o profilaktyce. Chodzi nam o to, żeby opóźnić powstawanie czy wystąpienie tych chorób, bo i tak ryzyko, z uwagi na to, że żyjemy coraz dłużej, wystąpienia tych chorób jest duże. Tylko chcemy na przykład, żeby nadciśnienie miał dopiero 70-latek, prawda? Żeby udar mózgu wystąpił u osoby, która ma na przykład, albo w ogóle go nie było, ale żeby opóźnić to wystąpienie. Czyli żebyśmy nie mieli 40-letnich inwalidów, u których wystąpił udar, tylko żeby zachorowanie, jeśli już wystąpi, żeby wystąpiło zdecydowanie później. W przypadku udaru mózgu ryzyko zwiększa, wzrasta wraz z wiekiem. Przy migotaniu przedsionków u 65-letniej osoby, kobiety, ryzyko udaru mózgu, niezależnie od tego, czy zachoruje na COVID, czy będzie zaszczepiona, czy jakiekolwiek podejmie działania, ryzyko udaru będzie aż 4% w ciągu roku. To jest bardzo duże. Dlatego stosujemy w tym przypadku leczenie przeciwkrzepliwe, żeby zmniejszyć to ryzyko. Czyli zdajemy sobie sprawę z tego tak naprawdę, że nie ma choroby, na którą jest dobrze zachorować. Unikamy szczególnie tych chorób, na których nie mamy skutecznego leku. W przypadku nadciśnienia nie jesteśmy w stanie wyleczyć w tej chwili nadciśnienia tak, żeby nie przyjmować żadnego leku, natomiast jesteśmy w stanie ciśnienie przy pomocy leków, często wielu leków, tak kontrolować, żeby skutki niepożądane, czyli na przykład udar mózgu czy zawał serca, wystąpiły bardzo późno, bądź też w ogóle nie wystąpiły, czyli żeby nie doszło do przerostu mięśnia sercowego. Działania profilaktyczne, które są uruchamiane w ramach zdrowia publicznego, badania profilaktyczne, przed którymi bardzo często się bronicie. Kolonoskopia, o której będę wspominać na końcu tej części audycji, to są działania, które mają udowodniony skutek prozdrowotny. Czyli jeśli określoną liczbę osób namówimy do wykonania tych badań, czy te osoby będą przekonane, że powinny to zrobić, to ryzyko zdrowotne dla całej populacji jest olbrzymie. Oczywiście w te działania prewencyjne, profilaktyczne doskonale wpisują się szczepionki. Szczepienia jak działają, to wiecie, wiemy już od 200 lat. Technologia mRNA, która podkreślacie, jest bardzo nowoczesna, oczywiście nie jest tak nowoczesna, jak się wydaje wszystkim. Od 20 lat prowadzone są badania nad tą technologią. Przy pomocy tej technologii próbowano już wykonać szczepionkę przeciw HIV, przeciw wirusowi Zika, i te działania akurat doprowadziły do tego, że tak szybko możliwe było stworzenie szczepionek przeciw COVID-19. W przypadku wirusa HIV nie udało się zrobić szczepionki, to wiecie, prawda? te wirusy oczywiście różnią się między sobą, a musimy mieć taki fragment wirusa stały, który się nie zmienia, który będzie w stanie wywołać u nas odpowiedź immunologiczną, która będzie w stanie aktywować się przy kontakcie z całym patogenem, czyli z całym wirusem. Czy w ogóle na świecie są rzeczy stuprocentowe? No są. Jak mówi doktor Kucharski, trzy rzeczy są nieuniknione w życiu człowieka. Śmierć, podatki i infekcja rotawirusowa. Oburzacie się, że szczepionki przeciw COVID-19 nie mają stuprocentowej skuteczności. No nie mają, bo po prostu nie ma takiej możliwości. Część osób nie odpowie immunologicznie na szczepionkę, ponieważ ich organizm nie jest w stanie wytworzyć przeciwciał. Często z powodu różnych chorób, często z powodu przyjmowanych leków, czyli i mamy też osoby, które po prostu z innych immunologicznych przyczyn nie wytwarzają odpowiednich przeciwciał i dlatego ta odpowiedź nigdy nie jest stuprocentowa. Też nasza odpowiedź immunologiczna jest zmienna, zależy od okresu, w którym się znajdujemy. Często sami wiecie, że macie jakiś gorszy rok, prawda, że więcej chorujecie. Czyli znaczy, że ten układ immunologiczny coś mu się dzieje, czegoś mu brakuje być może. Musi być podbudowany i wtedy wiadomo też, że ta odpowiedź immunologiczna będzie nieadekwatna, czy nie taka, jakiej oczekujemy. Tak naprawdę odpowiedź, którą nadal uzyskujemy przy pomocy szczepionek, zwłaszcza szczepionek mRNA, czyli Pfizer i Moderna oraz szczepionek wektorowych Johnson, ale u ozdrowieńców, jest zadowalająca na poziomie populacyjnym. Mówicie, w Anglii chorują ludzie zaszczepieni. No, jak mają nie chorować, skoro oni mają wyszczepionych 50-latków prawie w 80%, wiadomo, że w tej populacji będą chorować ludzie, bo skoro tylko 20% jest niezaszczepionych, no to wiadomo, że większa populacja będzie wśród tych zaszczepionych chorych, ale zobaczcie na statystyki szpitalne. Po prostu wczoraj się ukazał raport z Anglii. Tak naprawdę w szpitalach, jeśli chodzi o COVID-19, to 95% ludzi to są ludzie niezaszczepieni. Chodzi nam o to, w ogóle wiemy wszyscy, że szpital jest najdroższym miejscem leczenia, powinien być ostatecznością, czyli tak naprawdę chodzi nam o to, żeby te zachorowania były łagodne, przebiegały w domu, żebyśmy nie generowali powikłań. To, o czym wspominałam też ostatnio, kolejka do neurologa. Wiemy, że pełnoobjawowy COVID, nawet nie musi być pełnoobjawowy, ale z uszkodzeniem opuszki węchowej, zaburzeniami węchu i smaku, powoduje uszkodzenie komórek nerwowych i to najprawdopodobniej przełoży się też na pewne zachorowania neurologiczne, czy zwiększenie, szczególnie spodziewamy się tutaj zwiększenie ilości przypadków choroby Parkinsona. Czyli ochrona na poziomie 80-90% na poziomie populacji jest wystarczająca. Nie ma możliwości, żeby coś w opiece medycznej działało na 100%. Po prostu takiej opcji nie ma. To, co my wiemy, mimo tego, że staramy się standaryzować nasze postępowanie, do większości przypadków, tak jak wam będę mówić o boreliozie, mamy wytyczony szlak, czyli musimy się trzymać pewnych schematów, prawda? To jednak zdarzają się przypadki, że ten schemat się nie sprawdzi, czyli musimy zadziałać trochę inaczej. Tworzenie odporności w przypadku szczepionek przeciw COVID-19, przypominam, trwa 4 do 6 tygodni. Czyli każdy, jeśli się jeszcze nie zaszczepił, powinien się zaszczepić jak najszybciej. Dzisiaj 80-latka, też nie wiem, nie oglądam telewizji, nie mam czasu, nie słucham tego przekazu, natomiast dzisiaj przyszła 80-latka niezaszczepiona. Z punktu widzenia lekarza to jest w ogóle sytuacja dramatyczna. Przypominam, że nadal mamy wyszczepialność w populacji 70+, na poziomie mniej więcej 65%, to jest bardzo mało, która słyszała wczoraj, że lekarze się nie zaszczepili. No ja się pytam, którzy lekarze, jak wyszczepienie lekarzy w tej chwili to jest 92%. U nas w przychodni wyszczepienie personelu jest 100%. Zresztą trudno mi sobie wyobrazić inną sytuację, jak można pracować z ludźmi chorymi i się nie zaszczepić, prawda? Czyli mieć gdzieś z tyłu głowy, że być może będę miała infekcję skąpoobjawową, ale pracuję z ludźmi chorymi na różnym stopniu odpowiedzi układu immunologicznego i mogę doprowadzić do ich zakażenia, hospitalizacji. Ja jestem geriatrą i też wiem, że tak naprawdę osoby, które, zwłaszcza seniorzy, jeśli znajdą się w szpitalu, niezależnie od infekcji, czy niezależnie od schorzenia, zawsze to powoduje pogorszenie ich funkcji poznawczych. Czyli kilka dni w szpitalu powoduje, że mózg się starzeje szybciej. Czyli otrzymujemy seniora mentalnie starszego o rok czy o dwa lata. Nie o to nam chodzi w opiece medycznej. Nadal chodzi nam o to, żebyśmy dodali życia do lat. Czyli nie chodzi nam o to, żeby wszyscy żyli 100 lat. To nie jest szczepionka na nieśmiertelność. To jest szczepionka tylko i wyłącznie działająca na infekcję COVID. I tutaj nie spodziewajcie się jakichś spektakularnych działań. Natomiast absolutnie ona powoduje to, że nawet jeśli senior wasz zachoruje, to zachorowanie będzie lekkie, będzie mogło przebiegać w domu, nie dojdzie do progresji jego niesprawności, nie będzie problemu z karmieniem. To, co działo się w poprzedniej fali z seniorami. 2-3 tygodnie nie jedli, nie pili. Czyli też tutaj musi być bardzo dobrze zorganizowana opieka w domu, żeby nie doszło po prostu do odwodnienia. Też zdajecie sobie sprawę z tego, że opieka pielęgniarska w domu jest ograniczona, no bo trudno też narażać pielęgniarkę, żeby codziennie przychodziła i podłączała kroplówkę. Czyli ta opieka spoczywa na was. Także naprawdę to nie jest jakieś straszenie. Po prostu macie naprawdę świetny, nowoczesny produkt. Wybierając w tej chwili bezpłatnego Mercedesa klasy, nie wiem, XS, Super, Star, nie wiem, jakie są tam najlepsze klasy tych Mercedesów, po prostu go wybierzcie. Jest w tej chwili on bezpłatny. Nie szukajcie możliwości zaszczepienia się, nie wiem, starą szczepionką. Nie mówcie, że coś jest za nowoczesne i z tego nie skorzystacie. W opiece medycznej nie ma metod za nowoczesnych. Zbieramy się, prawda, się pomaga i tak dalej, składamy się na nowoczesne, super nowoczesne terapie genetyczne u dzieci z modyfikacją genomu u dzieci, które mają SMA. I to jest modyfikacja genetyczna, kosztuje 2 miliony złotych i na to się składamy, prawda? To jest super nowoczesna metoda, dostępna dla nielicznych, polega na modyfikacji genomu, bo chcemy, żeby to dziecko było zdrowe. Więc sięgając po bardzo nowoczesną metodę, dlaczego nie mamy skorzystać z nowoczesnej metody produkcji szczepionki? Trudno, żebyśmy produkowali szczepionki tak jak 150 lat temu, o czym opowiadałam wam też tutaj w audycji, jak studenci medycyny hodowali na swoich udach wszy, które były zarażone tyfusem, z których produkowaliśmy szczepionki. Także naprawdę te wszystkie argumenty, że coś jest za nowoczesne, za szybkie, za coś tam. No mamy XXI wiek, więc wszystko jest trochę szybsze niż jeszcze było nawet 100 lat temu. Życie jest szybsze. Wszyscy nie mamy czasu, spieszymy się gdzieś, więc dbajcie o zdrowie. Bardzo często to zachorowanie przebiega tak, że wasze życie jakby musi się zatrzymać. Często mówicie potem, 3-4 miesiące zostałem wyłączony z tego życia. Bardzo trudno jest mi wrócić do pracy. Bardzo dużo tych zaburzeń psychiatryczno-psychologicznych. Naprawdę nie ma co się narażać na to. Szczepionki w Polsce są nadal dostępne, bez żadnego problemu. Terminy, my teraz dostajemy szczepionki z terminem 2-3 tygodniowym, no bo pewnie będą rzeczywiście sprzedawane na Ukrainę czy do Gruzji, gdzie ludzie chcą się szczepić. Nie rezygnujcie z tego. No nie ma sensu po prostu tego robić. Rozsądny człowiek nie czeka na infekcję. Dawno jest zaszczepiony, ale masz czas. Naprawdę. To ilość tych zachorowań w Polsce w tej chwili świadczy absolutnie o tym, że mamy te 4-5 tygodni czasu spokojnie. I być może jeśli rzeczywiście zachowamy się odpowiedzialnie, to nasze życie nie zmieni się i wirus COVID-19 nie będzie rządził naszymi zachowaniami, czy nie będzie powodował, że będziemy musieli robić coś inaczej, czy nie będziemy mogli wyjechać na wakacje, czy nie zaplanujemy sobie kina czy teatru. Zapowiedzi krótkie. 1 sierpnia szczepimy podczas memoriału imienia pana Zdunia szczepionka Johnson, dostępna bez rejestracji. Będziemy działać od godziny 13 do 17. Mamy dostępnych 100 szczepionek firmy Johnson. Nadal przyjmujemy zapisy do szczepienia szczepionką firmy Pfizer. Kolejne szczepienie mamy 4 sierpnia, czyli w środę najbliższą, za tydzień. I tutaj wymagamy zapisów, natomiast do Johnsona nie, ponieważ to jest szczepionka troszkę inaczej przechowywana, czyli tutaj nawet jak nie będziemy mieć 100 osób, możemy sobie to spokojnie zostawić i wyszczepić w miarę waszej zgłaszalności. Szczepionka Pfizer, Moderna, dostępne są kompletnie bez żadnych problemów w punkcie populacyjnym w Myślenicach, czyli każdy, kto będzie chciał się zaszczepić, może się spokojnie zaszczepić. Co szczepionka daje? Ilość bezobjawowych infekcji zmniejsza się nawet o 91%. Ilość hospitalizacji o 95%. Nawet 97%. Ilość śmierci to jest 97%. Nie jesteśmy w stanie uniknąć wszystkich śmierci, ponieważ śmierć jest wpisana jakby w życie nasze, prawda? Czyli jeśli rzeczywiście osoba, która no nie jest w stanie wytworzyć odpowiedniej odporności, czy ta odporność była niewystarczająca i dojdzie do tej infekcji, to ten wirus działa w sposób nieprzewidywalny, o czym wam już tutaj wiele razy mówiłam. Nie mamy nadal na niego leku. Wiemy już w tej chwili, ukazało się kolejne badanie, że remdesivir, który stosowaliśmy, nie jest tak skuteczny, jakbyśmy chcieli tego. Czyli nadal profilaktyka jest najważniejsza i tak naprawdę jedyna możliwość, jaką mamy w tej chwili do walki z tym wirusem, to jest po prostu szczepienie się. Mamy już dopuszczoną możliwość i to jest bardzo korzystne w Polsce także, bo wiemy, że w Niemczech już od jakiegoś czasu to było możliwe, na przykład mieszanie szczepionek COVID-19 różnych producentów. Badania przeprowadzone szczególnie w Hiszpanii pokazały, że ta metoda, szczególnie jeśli po pierwszej dawce jakiejś szczepionki, na przykład wektorowej, doszło do jakichś niepożądanych odczynów poszczepiennych, pojawiła się reakcja alergiczna, czy coś się działo, możemy szczepienie wykonać szczepionką innego typu i tutaj odpowiedź immunologiczna jest także bardzo dobra. Z tego powodu, że tak naprawdę technologia jakby szczepionki wydaje się nie ma w tej chwili znaczenia dla tej ostatecznej odpowiedzi immunologicznej. W przypadku szczepionek mRNA uzyskujemy zdecydowanie o te 5-7 punktów procentowych lepszą odpowiedź w stosunku do szczepionek wektorowych, ponieważ rzeczywiście to są bardzo czyste technologie. Tutaj mamy, ktoś mi ostatnio powiedział, że w tej szczepionce jest 40 różnych substancji. No jest to oczywiście nieprawda. Jest tam wszystko oczywiście w ulotce, którą zresztą dostajecie przy szczepieniu, opisane. W szczepionce mRNA Pfizer to jest cztery dokładnie substancje. Więc to wszystko jest do sprawdzenia. To bardzo często te wasze informacje, z którymi przychodzicie do mnie, no są takie, że ktoś tam powiedział komuś coś tam, prawda? No w medycynie teraz działamy już od 20 lat na tak zwanym systemie EBM. Medycyna oparta na faktach, wszystko jest sprawdzalne. W dobie aktualnych szczepień i pełnej elektronizacji, gdzie państwa prowadzą pełną weryfikację tego, Anglia czy Niemcy, u nas ta statystyka jest niestety nadal prowadzona tylko i wyłącznie przez pasjonatów statystyki, czyli nie mamy jeszcze dostępu do pełnych danych takich prowadzonych przez na przykład Ministerstwo Zdrowia. Już to w tej chwili się trochę zaczęło poprawiać, ale ta statystyka nie jest do końca taka satysfakcjonująca, jak my byśmy chcieli. Niemniej jednak na pewno do tego też dojdziemy. Badanie profilaktyczne, o którym chciałabym przypomnieć, to jest kolonoskopia, badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego. Darmową kolonoskopię wykonują osoby do 40 roku życia, jeśli krewny pierwszego stopnia, czyli rodzice, rodzeństwo i dzieci, chorował bądź choruje na raka jelita grubego. Od 25 roku życia takie badanie przysługuje osobom z zespołem genetycznym Lyncha. I tutaj konieczne jest zaświadczenie z poradni genetycznej. od 20 roku życia, jeśli w rodzinie występuje zespół polipowatości, i tutaj także jest zaświadczenie z poradni genetycznej, natomiast większość osób znajduje się w grupie 50 do 65 lat. I tutaj raz na 10 lat, nawet jeśli się nam nic nie dzieje, kompletnie nic, możemy się zgłosić do wytypowanych przychodni, które wykonują badanie kolonoskopowe i wykonać to badanie bez skierowania lekarza. Część osób, jeśli do 55 roku życia nie zgłosicie się na badanie, otrzymujecie takie zaproszenie jakby odgórnie adresowane przez Ministerstwo Zdrowia z odgórnie wyznaczonym terminem, który oczywiście, jeśli wam nie pasuje, może być zmienialny. Natomiast sugeruję nie rezygnować z tego badania. Jedno z najbardziej efektywnych kosztowo badań, nie mówimy tutaj o szczepieniach, gdzie efektywność kosztowa jest olbrzymia, to w przypadku badań kolonoskopowych tutaj efektywność kosztowa, czyli wcześniej robimy badanie, wykrywamy wszystkie zmiany polipy, które mogą być zmianami przedrakowymi, usuwamy je podczas badania, czyli wykonujemy badanie, powiedzmy za, myślę, że taka kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym, nawet prywatnie w Polsce, to jest koszt około 1000 zł. Natomiast oczywiście leczenie onkologiczne raka jelita grubego w tej chwili to jest 200, pewnie nawet 300 tysięcy złotych podstawowego leczenia, czyli jeśli nawet jest on wcześniej wykryty. Czyli tutaj efektywność kosztowa dla opieki zdrowotnej jest olbrzymia, dlatego tak nam zależy na tym, żeby jednak te badania profilaktyczne były coraz szerzej przez was wykonywane, no i robione. Jeszcze króciutko, już mam 20 minut, jeszcze króciutko o profilaktyce 40+. Proszę generować już skierowania przez swoje profile internetowe, konto pacjenta. Ta profilaktyka skierowana jest do wszystkich osób, które przekroczyły 40 rok życia. Wchodzicie na swoje internetowe konto pacjenta i tam w zakładce profilaktyka znajduje się taka specjalna ankieta, którą trzeba wypełnić i za 2-3 dni otrzymujecie skierowanie. Myślę, że od 1 sierpnia będziemy już je realizować w przychodni. No jeśli nadal jeszcze nie będzie wygenerowane repozytorium, bo to się wiąże też z tym, z archiwizacją badań, do których będziecie mieć dostęp, no to powiedzmy, że tam pewnie kilka dni poślizgu może być, ale to będę też o tym informować, że już przyjmujemy te skierowania. Natomiast można już je zrobić, one są ważne, te skierowania, do końca roku. Może na razie tyle i przejdziemy do kleszczy.
Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał, jak będzie, i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię, popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się początek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Zdawało mi się, że miało być łatwiej, prościej i szybciej, zabawniej i ładniej. Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utoniesz.
Będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół.
Od razu zrozumiesz, że lepszy
to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy.
I że uciekać przed czymś
oznacza dać, złapać się pierwszy.
A wszystko, co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu jest cisza. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się
tyle siły w sobie, by można jej było dodać tobie. I bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało.
Czasami nie mam tyle siły w sobie, by można jej było dodać tobie. I bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało.
Jak zwykle kwiat jabłoni idealnie mi tu pasuje. Wybierajmy proste drogi, proste rozwiązania, nie kombinujcie. Naprawdę wszystko to, co jest proste, jest najlepsze, prawda? Dlatego przechodzimy do kleszczy. Kleszcze uznane są za drugie po komarach wektory chorób ludzi i pierwsze, najważniejsze wektory chorób zwierząt wolnożyjących, ale także hodowlanych. Kleszcze mogą być zakażone wirusami, bakteriami, różnego rodzaju pasożytami. W Polsce kleszcze najczęściej przenoszą boreliozę i kleszczowe zapalenie opon mózgowych. To są takie dwie priorytetowe jakby choroby. Tularemia, gorączka kół, anaplazmoza czy babeszioza są oczywiście zdecydowanie rzadsze, też trudniejsze do rozpoznania przez to, że występuje kilka przypadków w ciągu roku na terenie Polski. Żerowanie kleszczy może powodować także alergie skórne, zakażenie skóry, tkanki podskórnej. To, co się dzieje zaraz po ukąszeniu kleszcza, często po waszej interwencji, to jest oczywiście nie borelioza, będę mówić o rumieniu, tylko odczyn alergiczno taki zapalny, który wywołany jest przez najczęściej zakażenie, nie, oczywiście nie boreliozowe, ale bakterii, które mogą się znajdować w ślinie tego kleszcza. Ixodes ricinus, kleszcz pospolity, nie wykazuje swoistości żywicielskiej, niestety. Pasożytuje gdzie tylko może, czyli na wszystkich możliwych gatunkach ptaków, gadach, ssakach. No po prostu każdy, naprawdę każdy osobnik mu pasuje. Dlatego te kleszcze są tak trudne do wytępienia i najprawdopodobniej będzie nam coraz ich więcej z powodu ocieplania się klimatu, wilgotności, tego, że one są świetnie przystosowane do życia na każdym żywicielu, w każdym ekosystemie. Wszystko im pasuje. Stanowiska wilgotne, ciepłe, mieszane, bogate poszycie. Czyli tak naprawdę w sumie jesteśmy tutaj bez szans. Pewnie się ich nigdy nie pozbędziemy. Droga zakażenia to jest ślina kleszcza, który żeruje na naszej skórze. Ważny jest czas żerowania. Czyli jeśli kleszcz wbije się w naszą skórę, jeśli jest on powyżej 12 godzin i w jego ślinie znajduje się bakteria boreliozy, to mamy praktycznie powiedzmy 40% szans na zachorowanie. Natomiast jeśli jest 72 godziny, to jest 100% szans, że do zakażenia boreliozą dojdzie. Droga przezłożyskowa, czyli u matki możliwa, ale nieopisywana, wydaje się, że jest możliwa, prawda, technicznie. Natomiast tak naprawdę nie opisano takich przypadków. Nie notujemy też niekorzystnego wpływu na przebieg ciąży i rozwój płodu w przypadku zakażenia boreliozą. Nie notujemy zakażeń przez mleko matki i kontakt człowiek-człowiek nie dochodzi do zakażenia. W kontakcie zwierzę-człowiek także nie może dojść do zakażenia. Krętki, bo to jest krętek, czyli taka podobna bakteria jak kiła, od momentu zakażenia wnikają do skóry gospodarza i tam sobie po prostu się rozsiewają. Pierwszym objawem infekcji jest rumień wędrujący. Ten objaw nie wymaga żadnego potwierdzenia laboratoryjnego, czyli jeśli stwierdzamy rumień, nie musimy wykonywać żadnych, kompletnie żadnych badań. Czyli w tym momencie najczęściej nie ma jeszcze przeciwciał. Rumień charakterystyczny jest to w przypadku rumienia, że powiększa się on stopniowo, absolutnie nie boli, nie piecze, nie swędzi. Bardzo często dlatego jest jakby niezauważalny. Komuś się wydaje, że to jakaś taka czerwona, dziwna kreska, prawda? Przez to, że nie daje objawów jakby takich przez nas najczęściej zauważalnych, może być niewidoczny. On sam znika. Często po 4-5 tygodniach ustępuje sam. I w związku z tym, dlatego czasem jest tak, że rozpoznajemy boreliozę, a ktoś mówi, że nie miał rumienia. Natomiast jeśli ma ktoś rumień, to rozpoznanie boreliozy jest pewne. I tutaj tak naprawdę nie podejmujemy żadnej diagnostyki, włączamy od razu leczenia. Czyli pierwszym etapem boreliozy jest rumień wędrujący, tak zwany. Kolejnym etapem i zwykle drugim jest boreliozowe zapalenie stawów. To zapalenie jest zwykle niesymetryczne, dotyczy głównie dużych stawów, czyli kolanowy, barkowy, biodrowy. Możliwe jest oczywiście zapalenie też mniejszych stawów, ale jest zdecydowanie rzadsze. Objawy występują zwykle przez kilka miesięcy, mogą być nawroty okresowo łagodne, czy nawet te objawy zapalenia mogą ustępować same. I te objawy tego zapalenia boreliozowego stawów zwykle, jeśli są w odpowiednim momencie uchwycone, bardzo dobrze reagują oczywiście na antybiotykoterapię. Około 10% pacjentów z boreliozowym zapaleniem stawów niestety rozwinie przewlekłe zapalenie stawów i będzie konieczne leczenie niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi, bądź też lekami, które regenerują maziówkę. Wyjątkowo rzadko dochodzi do boreliozowego zapalenia serca. Nieco częstsza jest neuroborelioza, czyli zapalenie obwodowych nerwów, drętwienie, parestezje, które te objawy są oczywiście niecharakterystyczne. Mogą występować na przykład takie objawy także w cukrzycy, w uszkodzeniach obwodowego układu nerwowego, w dyskopatiach. Czyli tutaj bardzo trudno jest to zróżnicować. Natomiast oczywiście, jeśli immunologicznie, czyli mamy odpowiednie potwierdzenie badaniami laboratoryjnymi, no to możemy powiedzieć wtedy, że jest to borelioza. Oczywiście może być też borelioza oczna, jest to krętek, więc tak naprawdę w każdym narządzie może się pojawić. Nie mamy jakichś bardzo charakterystycznych zmian w siatkówce naczyń, natomiast możliwe jest zajęcie każdej części oka, czyli może borelioza wywołać zapalenie naczyniówki, tęczówki i tak dalej. I także zapalenie nerwu wzrokowego. Jeśli chodzi o ciążę, to w ciąży mamy do czynienia z taką sytuacją, że występuje tak zwana łagodna fizjologiczna immunosupresja, czyli żeby ciąża mogła prawidłowo przebiegać, w organizmie kobiety dochodzi do takiego uśpienia trochę immunologicznego, ponieważ dziecko jest, przypominam, mimo tego, że znajduje się w łonie matki, jest immunologicznie organizmem dla kobiety obcym, czyli najczęściej może mieć inną grupę krwi, inny skład białek, dlatego żeby kobieta czy nasz organizm nie rozpoznawał ciąży jako immunologicznie groźnego czegoś, prawda, to w ciąży pojawia się tak zwana łagodna fizjologiczna immunosupresja. Może to sprzyjać też temu, że częściej może dochodzić do zakażeń, zwłaszcza na przykład w drogach moczowych, zakażenia wirusowe, pasożytnicze. No i tutaj oczywiście jest też pole do popisu w przypadku zakażenia czy ukłucia przez zakażonego kleszcza i niebezpieczne może być szczególnie zakażenie wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Tak jak powiedziałam, przejście samej bakterii Borrelia burgdorferi przez łożysko jest możliwe, ale nie opisano takich przypadków. Czyli u kobiet w ciąży mamy jedną różnicę, Mamy przypadki przy zakażeniu, czy właściwie przy ukłuciu przez kleszcze, że czasem stosujemy antybiotykoterapię profilaktyczną, jeśli to są mnogie pokłucia. Miałam wczoraj dziecko, które miało wyciągniętych 9 kleszczy i jeśli te ugryzienia jeszcze znajdowały się na szyi, na skórze głowy owłosionej, no to wtedy włączamy antybiotykoterapię profilaktyczną, czyli wiemy, że jeszcze nie ma boreliozy, ale już leczymy profilaktycznie. U kobiet w ciąży tego nie robimy. I tutaj diagnostyka i jakby całe postępowanie jest standardowe. Czyli jeśli chodzi o wskazanie do leczenia, rumień wędrujący, nie zastanawiamy się, leczymy od razu antybiotykiem. Podstawowy antybiotyk to jest doksycyklina, wiemy tylko u dorosłych oczywiście, doksycyklina, tutaj jest fotowrażliwość. Wiecie, że często pytam, czy wyjeżdża na wakacje ktoś, czy nie, jak to wygląda. Jest to antybiotyk fotouczulający, natomiast jest bardzo bezpieczny, dobrze tolerowany. Leczenie prowadzimy przez 3 do 4 tygodni, w związku z tym jest to długie leczenie, czyli tutaj trzeba zachować się do pewnych reżimów. Drugi antybiotyk bezpieczny jest to amoksycylina. Czasem stosujemy azytromycynę w przypadku zakażenia w przypadku uczulenia na penicyliny. W przypadku zapalenia stawów postępowanie dokładnie takie samo, czyli stosujemy te kolejne antybiotyki. Troszkę inne postępowanie jest w przypadku neuroboreliozy. Tutaj zaczynamy od cefalosporyn trzeciej generacji. Rokowanie w przypadku boreliozy jest dobre, czyli tutaj wyleczalność jest w granicach 90-95%. Jeśli chodzi o zagrożenie wystąpienia boreliozą, jest związane z aktywnością na świeżym powietrzu. To, co wiemy, kleszcze głównie znajdują się na tych trawach, łąki niekoszone, prawda? I to jest ta wysokość do 70-80%. Dlatego dzieci są bardzo narażone, psy, które chodzą po tych trawach, takich łąkach niekoszonych. Często na psie jest bardzo dużo tych kleszczy, które mogą przenosić się na nasze, nie wiem, jak pies wchodzi sobie na kanapę, no to te kleszcze zostają na kanapie i nawet nigdzie nie byliśmy, a mamy kleszcza na przykład gdzieś tam w nocy. Co nie ma sensu na pewno? Badanie kleszcza pod kątem obecności infekcji Borrelia burgdorferi. Nie jest to wiarygodny sposób weryfikacji czy sprawdzania, czy doszło do transmisji tej bakterii do naszego organizmu. Czyli po prostu szkoda wydawać, nie wiem ile kosztuje to badanie, ale myślę, że tak na oko pewnie około 200 zł, więc to tak naprawdę uważamy, że wydanie tych pieniędzy absolutnie jest bezsensowne i nie przybliża nas absolutnie do prawidłowego postępowania, a wręcz może zaciemnić cały obraz. Najbardziej niezawodnym sposobem unikania zachorowania na boreliozę jest zapobieganie ukłuciom kleszczy, a tym zajmiemy się w kolejnej części audycji.
Otwieram oczy, idę, widzę na jeden metr skoszona trawa, nudny dzień. Chyba po drodze minę stary znajomy brzeg. Za chwilę mamy spotkać się.
Podaj rękę szybko, podaj, nie dam rady w kilku słowach, wiesz. Szkoda czasu, noc nie młoda, musisz wiedzieć, że ja ciebie też. Wiem, że nie chcesz się już dłużej bać. Nie chcę tańczyć do melodii, którą znam. Jestem wolny, już mnie porwał wiatr. Daleko, gdzie mleko rozlewa się wśród gwiazd.
Wyszłam na jedną chwilę, zostałam kilka lat. Strachy trzymały mnie za kark. Otwieram oczy, idę, przede mną stoisz ty. Zielona trawa, dobre dni.
Szybko podam, nie martw się, noc jeszcze młoda jest.
profilaktyka. No oczywiście profilaktyka swoista nie istnieje. Czyli nie mamy szczepionki, powiem kilka słów o ewentualnej możliwości pojawienia się takiej szczepionki. Czyli w przypadku kleszczy stosujemy profilaktykę nieswoistą. Absolutnie usuwanie zarośli, ściółki liściowej, czyli tam, gdzie dzieci się bawią, staranie się o wykoszenie tych trawników, stosowanie, unikanie takich obszarów, gdzie te kleszcze mogą się pojawiać, chodzenie w długie koszule z długimi rękawami, długie spodnie, ściąganie tego wierzchniego odzienia po przyjściu z lasu czy z jakiejś łąki. Noszenie jasnych ubrań, na których widać kleszcze. To nie to, że kleszcze się boją jasnych ubrań, ale je po prostu dobrze widać. Noszenie czapki. Tutaj głowę kontrolujemy maksymalnie, natomiast bardzo ciężko jest kontrolować tą skórę owłosioną. I noszenie czapki rzeczywiście jest środkiem takim prewencyjnym. Stosowanie repelentów, czyli środków, które odstraszają te kleszcze, osoby dorosłe. Mogą stosować te silne środki 20-30% zawierające ten środek DET. Osoby, które pracują oczywiście w obszarze występowania kleszczy, no powinny się codziennie tak naprawdę kontrolować. Im szybciej usuniemy kleszcza, nie jedziemy, jeśli mamy taką możliwość, usuwamy go jak najszybciej w domu. Fajne są te zestawy do usuwania kleszczy, których stosuje się takie trochę jakby przymrażacze, mamy go w przychodni i dość dobrze się u dzieci sprawdza. Natomiast tak naprawdę metoda usunięcia jest dowolna. Nie staramy się go smarować, natłuszczać, psikać wcześniej, usuwamy go na sucho, a dopiero potem stosujemy odkażanie. Jeśli zostanie Wam fragment kleszcza, nogi, prawda, czy jakiś inny, proszę się też nie denerwować, spokojnie akurat ten fragment może być usunięty. Nawet są takie zalecenia, szczególnie u dzieci, że można to w ogóle zostawić taką nogę jałową kleszcza. Także tutaj nie ma, można spokojnie w następnym dniu wykonać telefon, zorientować się, jak sytuacja wygląda i ewentualnie podjechać wtedy do przychodni. Czyli tak naprawdę zależy nam na tym, żeby każdy z tych kleszczy był jak najszybciej usunięty ze skóry, żeby jak najszybciej go, jakby zmniejszyć to ryzyko transmisji zakażonej śliny do naszej skóry. Czy jest szczepionka na boreliozę? W 1998 roku była jedna, nazywała się Limerix. Została stosunkowo dość szybko wycofana. Miała słabą skuteczność i pewne niekorzystne działania niepożądane. Aktualnie jedyną szczepionką, która przeciw boreliozie w fazie badań klinicznych jest szczepionka na boreliozę VLA15. Uodparnia przeciwko 6 najpowszechniej występującym w Europie serotypom białka powierzchniowego tej bakterii. Natomiast czy okaże się, jaka będzie jej skuteczność? W badaniu klinicznym, które w tej chwili jest w fazie drugiej, wzięło udział 570 zdrowych osób w wieku 18-65 lat. Faza druga. Przypominam, w przypadku szczepionek mRNA to było 40 tysięcy ludzi, tutaj mamy 570 osób. Wnioskuje się na razie na podstawie badań przeciwciał, jakie zostały wytworzone u tych osób, że produkt wywołuje pożądaną reakcję immunologiczną. Także wśród osób starszych, osoby starsze generują słabszą odpowiedź immunologiczną, niezależnie od rodzaju jakby szczepionki czy tego, co zastosujemy i co chcemy osiągnąć. Układ immunologiczny, podobnie jak układ kostny, sercowo-naczyniowy, starzeje się, dlatego osoby starsze chorują troszkę inaczej niż młodsze. Stosowanie wyższych dawek substancji wprowadzanych w postaci szczepionki także nie generowało jakichś niepożądanych efektów, ale tak jak mówię, szczepionka jest w drugiej fazie badań, w związku z tym i na razie mamy 570 osób przebadanych, więc jeszcze jest jakieś światełko w tunelu, ale na pewno na razie nie możemy liczyć jakby na tą szczepionkę, że w najbliższym okresie ona będzie wprowadzona do do naszej opieki medycznej. No i druga choroba, o której chciałabym wspomnieć, kleszczowe zapalenie opon mózgowych, mózgu właściwie, jest to choroba wirusowa, neurologiczna, przenoszona przez kleszcze. Małopolska w tej chwili znajduje się w rejonie endemicznym. Dawniej to były tylko północ Mazury, Podlasie występowania tej choroby, a w tej chwili Małopolska i Podkarpacie wchodzimy tutaj, czyli coraz więcej kleszczy występujących na naszym terenie przenosi także tego wirusa. Oczywiście wirusem możemy się też zarazić poprzez niepasteryzowane produkty, na przykład z mleka koziego, owczego czy krowiego, jeśli zakażone jest zwierzę, z którego otrzymujemy ten produkt, prawda? Zapalenie mózgu jest to poważna choroba. W Polsce natomiast ryzyko zakażenia rośnie oczywiście wraz z wiekiem. Szczyt mamy 4-6 dekada, ale też obserwujemy coraz więcej tych infekcji u dzieci, ponieważ rzeczywiście tych kleszczy jest bardzo dużo. Czyli statystyka wygląda mniej więcej tak, że 300 było przypadków zachorowań mniej więcej do roku 2015. W 2016 i 2017 było już ich dwa razy więcej, czyli niestety rośnie to absolutnie w sposób taki na razie bardzo szybki. Raporty europejskie, porównując je do naszych, absolutnie wskazują na to, że nasze dane są niedoszacowane. Takim też miejscem endemicznym występowania kleszczowego zapalenia mózgu jest Austria. Najgroźniejsza postać kleszczowego zapalenia opon mózgowych, to na pocieszenie powiem, oczywiście rozwija się zaledwie u jakiegoś 10-15% zakażonych osób, czyli większość osób będzie miała takie objawy które niekoniecznie naprowadzą nas jakby na to rozpoznanie. Mogą to być objawy neuropatyczne, bóle głowy, zaburzenia funkcji poznawczych i być może nawet teraz uważamy, że część z tych objawów jest przeaczana w ogóle, ponieważ żeby rozpoznać kleszczowe zapalenie mózgu, musimy wykonywać punkcję, prawda? Czyli niewiele osób, czyli pewnie dopiero te 10-15% osób, które ma ciężkie objawy zapalenia mózgu, jest tak naprawdę prawidłowo diagnozowanych. Tutaj czy ta diagnoza zbliżyłaby nas do terapii? To jest choroba wirusowa, czyli w przeciwieństwie do boreliozy nie reaguje na antybiotyk. Czyli podawanie tutaj antybiotyków i tak nie zmieni tej sytuacji. Na większość wirusów nie mamy leczenia przyczynowego. W przypadku kleszczowego zapalenia mózgu nie mamy takiego leczenia. Zatem obowiązuje tylko i wyłącznie leczenie objawowe. Czyli jeśli pacjenta nawet zostawiamy, czy mamy w szpitalu, jeśli wystąpią objawy padaczkowe, leczymy padaczkę, leczymy obrzęk mózgu, czyli stosujemy leki, które mają złagodzić objawy, natomiast nie jesteśmy w stanie zahamować postępu tej choroby. Choroba przebiega zwykle w dwóch fazach, 7-14 dni po ukłuciu przez kleszcza. Pojawiają się objawy grypopodobne. I tutaj częściej niż w boreliozie mamy gorączkę, bóle mięśni, ból głowy, nudności, wymioty, biegunka, ustępuje to samoistnie. Zwykle na kilkanaście dni. Po tym u części osób zaczynają się dopiero pojawiać objawy neurologiczne, czyli takie już bardziej charakterystyczne. Ból głowy, nudności, światłowstręt, osłabienie, nadmierna senność, mogą być drgawki, może się pojawić padaczka. No i wreszcie krańcowy objaw, to jest śpiączka, zaburzenia równowagi, czucia, widzenia. Czyli jedyne leczenie, jakie możemy zaoferować pacjentom, współczesna, 21-wieczna medycyna, to jest łagodzenie tych dolegliwości, czyli leczenie objawowe. W przypadku kleszczowego zapalenia opon mózgowych, zapalenia mózgu, przepraszam bardzo, to jest, źle mówię i proszę tego nie powtarzać dalej. Kleszczowe zapalenie mózgu, opony mózgowe, może powiemy sobie kiedyś, jak zbudowany jest mózg, to jest coś innego, czyli ma być kleszczowe zapalenie mózgu, czyli już tej takiej substancji, która odpowiada za większość funkcji naszego organizmu, wywołuje ten wirus. Natomiast tutaj w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu mamy świetny środek zapobiegawczy, mianowicie szczepionkę. I oferujemy ją, szczepionka wielodawkowa, 3 dawki w schemacie 0, 4 do 6 tygodni, powtórzenie po pół roku i kolejna dawka przypominająca za 3 do 5 lat. Leśnicy podlegają temu szczepieniu jakby obowiązkowo w ramach swojego narażenia zawodowego. Pozostałe osoby oczywiście w ramach tak zwanego kalendarza szczepień zalecanego. Ta szczepionka jest oferowana, dobrze tolerowana, nie mamy tutaj żadnych problemów. Skuteczność w zapobieganiu ciężkiemu zapaleniu mózgu jest 100%, natomiast łagodne postacie oczywiście mogą się zdarzać. Tutaj mamy możliwość zapobiegania w granicach 90-95%, czyli podobnie jak przy szczepionkach covidowych. Czyli jeśli chodzi o kleszcze, to staramy się maksymalnie minimalizować ryzyko ukąszenia. Oczywiście też nie dramatyzujemy. Na Facebooku zamieściłam też takie pytanie, czy rzeczywiście zamknięcie się w domu coś nam pomoże? No nie. Staramy się maksymalnie wykorzystywać otoczenie, w którym mieszkamy. Zachowujemy się rozsądnie. Bardzo dobrą profilaktyką jest cała odzież, której byliśmy w lesie, czy gdzieś tam na jakiejś łące, czy bawiliśmy się w takim terenie podejrzanym, po prostu ściągnąć ją od razu po przyjściu do domu. Najlepiej kleszcz może przeżyć na odzieży nawet do 48 godzin, czyli jeśli ubieramy tą samą odzież, to albo musi być ona bardzo dobrze wyczepana, albo najlepiej ją po prostu wyprać. Nie musimy tego kleszcza, nie wiem, jakoś tam specjalnie gotować, no on po prostu się topi, prawda, więc tutaj pranie jest wystarczającą metodą. Jeśli macie zwierzaka, to stosujcie odpowiednie preparaty, natomiast musicie mieć świadomość tego, że zwierzaki na swojej sierści mogą przenosić kleszcze i zostawiać je na waszych wersalkach, fotelach, w łóżku, w pościeli, czyli tutaj tą profilaktykę należy stosować. Borelioza, najczęściej przenoszona przez kleszcze, to jest choroba bakteryjna, czyli tutaj stosowanie antybiotyków w odpowiednich schematach ma sens i jest związane z dużą skutecznością. Natomiast kleszczowe zapalenie mózgu jest chorobą wirusową. Jest to druga co do częstości przenoszona choroba przez kleszcze w Polsce. Jest to choroba wirusowa, czyli stosowanie tutaj prewencyjne antybiotyków nic nie zadziała. Czyli może się zdarzyć tak, że wasz kleszcz był zarażony i boreliozą, i kleszczowym zapaleniem opon mózgowych. Sytuacje są takie czasem, że rzeczywiście profilaktykę stosujemy antybiotykową, ale ona nie zadziała na kleszczowe zapalenie opon, zapalenie mózgu. Muszę zrobić audycję o budowie mózgu, bo tutaj te opony mózgowe mi cały czas gdzieś wchodzą. I tutaj w przypadku choroby wirusowej, zapalenia mózgu, stosujemy profilaktykę celowaną, czyli mamy szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Na zakończenie audycji, co? No, profilaktyka. Piosenka, którą przygotowałam dla was na koniec, ma was zachęcić do aktywności fizycznej. Tu będzie o tańcu. Taniec jest świetną profilaktyką. Może kiedyś w ogóle można by było zorganizować jakąś zabawę taneczną w postaci dancingu na boisku w tokarni i wtedy też zorganizujemy drugą akcję szczepień przeciw COVID-19. Na razie zapraszamy was do szczepienia szczepionką Johnson. Tą szczepionkę, tak jak powiedziałam, polecamy szczególnie raczej młodym osobom i osobom, które chorowały. I u nich to zabezpieczenie immunologiczne jest na pewno wystarczające. Szczepionka jednodawkowa, 1 sierpień, boisko w tokarni od godziny 13 działamy. Nie wymagamy rejestracji, dowód osobisty, ankieta epidemiologiczna i kwalifikacyjna będzie wypełniana na miejscu. Nadal przyjmujemy zapisy do szczepienia szczepionką Pfizer i tutaj wymagamy zapisów. Kolejne szczepienie będzie 4 sierpnia. No i tyle. No, życzę wam wszystkim przede wszystkim wybierania prostych rozwiązań, sprawdzonych rozwiązań, dbania o siebie nie tylko poprzez aktywność fizyczną, ale także maksymalne unikanie chorób, jeśli możecie ich unikać. Do usłyszenia, mam nadzieję, za 2 tygodnie. Dziękuję bardzo wszystkim.